Szczęść Boże, kłania się Wysław Pik. Mili Państwo, myślę, że ja o tym nie mówiłem. Oczywiście żałuję, że nie mówiłem, tylko że ja tyle rzeczy nie mówiłem, że właściwie powinno ze mną współpracować z 5 osób, które by mi przygotowywały wszystko, a ja bym całe 8 godzin nic innego tylko gadał. No ale jestem sam, w związku z tym a muszą, znaczy po prostu od czasu do czasu, znaczy codziennie pomijam jakieś ważne wiadomości. No i tak już będzie. Nie wiem, czy zauważyliście Państwo, ale ja od czasu do czasu, czy coraz częściej publikuję stosunkowo niewiele tych wiadomości, po prostu nie mam siły. Już. Proszę Państwa, mam przed sobą artykuł, w którym mowa jest o tym, że Chiny opublikowały, znaczy z Dzienniku Ludowego. Chiny opublikowały białą księgę na temat zatrudnienia i praw pracowniczych w Xinjiangu z 17 września z Sinuą. I właściwie dla wszystkich tych, którzy nie rozumieją, skąd to się wzięło, dlaczego akurat tutaj w tym miejscu i o Xinjiangu mowa, tych wszystkich informuję, iż a Stany Zjednoczone, czy administracja Trumpa, zdecydowała, że wprowadza blokadę na różne artykuły, między innymi odzieżowe, jakieś tam, no ten przemysł taki lekki, nazwijmy go przemysłem lekkim. Że wprowadza embargo na kupno właśnie z Xinjiangu produktów przemysłu lekkich. Bawełna, produkty tego wszystkiego. A dlaczego? Ano dlatego, że tam ludzie pracują w niewolniczych warunkach. Ponoć, według administracji amerykańskiej. Oczywiście nie sprecyzowano, co to znaczy w niewolniczych warunkach, ale wystarczy sam fakt, że to administracja amerykańska jest tym miejscem na świecie, które ocenia, czy ludzie pracują w warunkach niewolniczych, czy nie. Nie Unia Europejska, nie w Moskwie decyduje się o tym, tylko w Waszyngtonie. No i dobrze. A niech sobie tak jest. Problem tylko polega na tym, że to jest zwykłe oszustwo. Jak zwykle Amerykanie, no. Co Jankesi potrafią dobrze robić? Broń. Tak, wszelką możliwą broń. Wszelką możliwą. Latającą, pływającą, jeżdżącą, gdziekolwiek. To potrafią robić dobrze. No dokładnie tak jak Rusy, prawda? Oni też potrafią to robić. Potrafili i potrafią to robić. Może trochę gorzej, ale też nie licho. To Amerykanie potrafią robić. No i potrafią świetnie ugać. Wspaniale ugać. Mają ku temu zresztą możliwości. Ponieważ bardzo ogólnie rzecz mówiąc, administracja Trumpa ma wyjątkowo dobre kontakty z żydostwem międzynarodowym, a to właśnie żydostwo międzynarodowe decyduje o tym, co do nas dociera, a co nie. Ja rozumiem, że część z Państwa uważa, że jestem antysemitnikiem i nie warto mnie słuchać, ale myślę, że wystarczyłoby, żebyście Państwo dotarli do właścicieli, ale tych naprawdę, na prawdziwych właścicieli, ostatecznych właścicieli, największych światowych agencji i stacji telewizyjnych, i będziecie Państwo widzieli, kto jest właścicielem naprawdę informacji, kto decyduje o dystrybucji informacji na świecie. A ja przeczytałem w pewnym momencie, że 10 największych firm medialnych na świecie należy do Żydów. I ja wcale bym się nie dziwił, gdyby to była absolutna prawda, dlatego że Żydzi doskonale wiedzą, że trzeba mieć media, żeby można mieć wszystko, żeby móc mieć wszystko. Przez media można mieć wszystko. To jest oczywiste, ale to tylko głupcy o tym nie wiedzą. Bo to media potrafią zmieniać rządy. Tak naprawdę. Widzę to, co się w tej chwili dzieje w Polsce. No ale wracamy do Xinjiangu. Otóż, jak Państwo rozumiecie, znaczy mam nadzieję, że teraz już Państwo rozumiecie, skąd się wziął w ogóle problem pod tytułem Biała Księga na temat zatrudnienia i praw pracowniczych w Xinjiangu. No ponieważ skoro amerykańskie zwierzęta uważają za stosowne twierdzić, że tam jest tylko praca niewolnicza, no to trzeba coś z tym faktem zrobić, prawda? Czy Państwo słyszeliście o tym, żeby do polskich, znaczy może inaczej, chciałem zwrócić uwagę na to, że do Polski na przykład wiadomości z Chin docierają przez Reutersa. Fajnie, prawda? Ja też uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby żydowska agencja światowa informowała między innymi Polaków o tym, co się dzieje w Chinach. Francuzi mają swoją AFP, Niemcy mają DPA, a my mamy Reutersa. Tak jest. A jeśli nie mamy Reutersa, no to mamy PAP, na którego przemożny wpływ ma Reuters. No i na jedno wychodzi. Dobrze. Tak jak powiedziałem, to media w tej chwili rządzą światem. Nie są jakąś tam siódmą władzą czy X-tą, to są pierwszą władzą. Przed władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Media są na pierwszym miejscu. Słowem, Chiny Ludowe próbują w bardzo nieudolny zresztą sposób przeciwstawić się temu tsunami żydowskiego kłamstwa. No i właśnie takim nieudolnym przeciwstawieniem się tsunami żydowskiego kłamstwa jest właśnie to, co widzimy tutaj, ten artykuł. Zacytuję go. To jest oczywiście tylko wstęp do wstępu, ponieważ pełny tekst tej Białej Księgi jest zawarty w tym artykule i mam nadzieję nie zapomnieć o tym, żeby Państwu to zalinkować. Cytuję, 17 września. Chiny wydały w czwartek Białą Księgę na temat zatrudnienia i praw pracowniczych w autonomicznym regionie Xinjiangu. Biała Księga opublikowana przez Biuro Informacyjne Rady Stanu mówi, że Xinjiang uważa ułatwienie zatrudnienia za najbardziej podstawowy projekt zapewniający i poprawiający dobrostan ludzi. Zgodnie z dokumentem zatrudnienie i prawa pracownicze w Xinjiangu, dzięki swojej proaktywnej polityce pracy i zatrudnienia, Xinjiang stale poprawiał życie materialne i kulturalne ludzi oraz gwarantował i rozwijał ich prawa człowieka w każdej dziedzinie. Biała Księga zawiera 6 rozdziałów. Pierwszy, zatrudnienie w Xinjiangu. Drugi, proaktywna polityka zatrudnienia. Trzecie, pełne poszanowanie preferencji zawodowych pracowników. Czwarte, ochrona praw pracowniczych. Piąte, lepsze miejsca pracy dla lepszego życia. Szóste, stosowanie międzynarodowych standardów pracy i praw człowieka. I tutaj, i to jest koniec, i tu, no, tutaj pod tym jest właśnie link do pełnego tego tekstu, tej Białej Księgi, którą jestem przekonany, żaden gówniany polski sinolog nawet się nie zająknie, bo wystarczy mu to, co Reuters podał. Szczególnie te śmiecie z Uniwersytetu Warszawskiego. Mili Państwo, ale nie tylko, nie tylko. Mili Państwo, ujmę to tak. Chciałbym, to nic nowego, prawda? Chciałbym żyć i umrzeć w Xinjiangu. Jeszcze przez ten czas, który mi został, dany mi od Boga. Chciałbym, żeby moje prochy zostały rozrzucone na Taklamakan. Ale oczywiście nic podobnego się nie zdarzy. Ani pierwsze się nie zdarzy, ani drugie się nie zdarzy, więc będzie standard. Gdzieś tam będę gnił w Polsce. W jakimś cmentarzu. Natomiast dopóki nie będę gnił, no to będę starał się Państwu przekazać, będę chciał Państwa zarazić moją miłością również do Xinjiangu. A ta miłość jest zupełnie irracjonalna, albowiem to jest miejsce bardzo dziwne. Naprawdę ogromnie dziwne to jest. To jest taki kocioł, a Chiny w ogóle są kotłem, ale tam w Xinjiangu, znaczy nie dość, że to jest największa prowincja chińska, nie dość, że sąsiaduje chyba z 7 państwami, nie dość, że tych tam mniejszości jest taka fura, że to aż strach, nie dość, że są góry sięgające nieba, Tien Shan, który przecina Xinjiang na pół, gdzie inny oddziela północ od południa. Zupełnie dwa różne obszary Xinjiangu. Ta północna część zdecydowanie bardziej rozwinięta, no bo tam nie ma pustyni. A z kolei tam jest zielono. Natomiast ta południowa, no to jest Taklamakan, no i co? No, póki co ludzie próbują na razie przedostawać się przez Taklamakan. Już chyba czwarta czy piąta droga przez Taklamakan z północy na południe jest prowadzona. A to jest, jak powiedziałem, miejsce życia dziesiątków, nie dziesięciu, ale dziesiątków mniejszości etnicznych, w tym również mniejszości pozachińskich, a więc Kazachów, na przykład Kirgizów, na przykład Tadżyków, na przykład Uzbeków i wielu, wielu, wielu innych. Na przykład tych Jezus Maria. Tybetańczyków. Na przykład Mongołów. Na przykład Rosjan. Tak, tam jest stosunkowo dużo Rosjan. Ale to jest daleko nie wszystko. I teraz, jest tych muzułmanów tam sporo. Dużo. Znaczy tak naprawdę to, jeśli Państwo zobaczycie mapy, gdybyście Państwo zobaczyli mapy sprzed kilkuset lat, może przed 1000 lat, to Ujgurowie wcale nie mieszkali w tym miejscu, w którym mieszkają. Tam mieszkały inne ludy turkojęzyczne. Dlaczego? Nie wiem, nie akurat specjalnie mnie to nie interesuje. Ujgurowie po prostu przenieśli się, przetransferowali się te, przypuszczam, ze 3000 km na zachód do obecnego Xinjiangu i tam są. I tak naprawdę trudno powiedzieć, że to tylko, znaczy właśnie, jak zaczynam mówić o Ujgurach, to oczywiście zaczyna się worek bez dna. Bo są Ujgurzy i Ujgurzy, to tak samo jak Polacy. No. Polacy dla niektórych to złodzieje i pijacy, a dla mnie Polacy to jest w ogromnej mierze ogromnie pracowity naród. Ale nie tylko dla mnie, tylko moim zdaniem. Więc dokładnie tak samo jest z Ujgurami. Gdybyście Państwo pojechali do Hotan, do Daksu, do Urumqi, do Ili, do wielu, wielu innych miejsc, to zobaczycie Ujgurów, którzy tyrają jak woły. A może nie tak jak Chińczycy, bo u nich nie ma jednak tej, u muzułmanów nie ma tej kultury pracy tak rozwiniętej jak u Hanów, Chińczyków Hanów, ale jednak pracują, prowadzą własne interesy, głównie handel, jakieś usługi, coś takiego. No i to można zobaczyć wszędzie w Xinjiangu. Natomiast jest, myślę, że jest 10%, może z 15% młodych ludzi, głównie młodych ludzi, którzy są dzięki pieniądzom wywiadów amerykańskich i europejskich przekonywani, w cudzysłowie, do tego, żeby stali się mięsem armatnim tychże wywiadów. No i prowadzą, oczywiście ładnie to wszystko wygląda, tam już na pewno żydowskie ręce są w to zaangażowane, bo przecież Żydzi najlepiej wiedzą, jak rozmawiać z muzułmanami. Więc te wszystkie nacje zewnętrzne próbują w tym kotle z Xinjiangu, a na przemian gorącym, a z drugiej strony zimnym jak cholera, próbują niszczyć pracę rządu centralnego i pracę Hanów, którzy tam są. Myślę, że teraz już coraz trudniej im się to udaje. Od czasu do czasu jakieś drobne sukcesy mają, ta Smołocz Biała ma swoje drobne sukcesy, ale podstawowy problem, jaki był w Xinjiangu, czyli pozbycie się tych bydlaków muzułmańskich, którzy zakładali białe szmaty na siebie, białe opaski na łeb, brali tasaki czy maczety i szli polować na ludzi. Ten czas już w zasadzie minął. To nie oznacza, że gdyby się odpuściło, to oni z powrotem nie wyszli. Aczkolwiek myślę, że w dużej mierze zostali wyłapani przez służby bezpieczeństwa, przez chińskie służby bezpieczeństwa. No i cała część. No ale w sposób diametralny zmienili życie w miastach Xinjiangu. Ci bandyci, ci ujgurscy bandyci, ujgurscy to jest pewien skrót myślowy, bo to są ich Kazachowie, Uzbekowie, wszystkie inne nacje muzułmańskie również. Więc Ujgurzy, kiedy mówię o Ujgurze, to jest pewien skrót myślowy. Poza tym muzułmanie, ci biali muzułmanie, którzy dostają pieniądze za robienie terroru w ten sposób, to ujmę, za propagowanie terroru, nie mają ochoty się brać do uczciwej pracy. Po co im uczciwa praca? I oni gardzą uczciwą pracą. Zresztą, no, gdzie widzieliście Państwo jakiegoś muzułmanina, który bardzo chętnie ciężko pracował? A to tak jak Żyd, który bardzo chętnie ciężko pracuje. Też nie widziałem takiego. Więc ci muzułmanie, tam jest cała masa w Xinjiangu muzułmanów generalnie. Nie tylko Ujgurów, ale muzułmanów z różnych mniejszości, którzy się nie palą do pracy. Rozmawiałem wielokrotnie z osobami, młodymi osobami, z Chińczykami, którzy mieszkają tam i mówili mi, że to po prostu jest dramat, że ci oni nazywali ich Ujgurami, ale dla nich to każdy był Ujgurem. Że ci Ujgurzy po prostu nie mieli ochoty w ogóle pracować. To jest tak, jak czarni w Stanach Zjednoczonych. Gro czarnych w Stanach Zjednoczonych zajmuje się wszystkim innym, tylko nieuczciwą pracą. Oczywiście jest jakaś tam część, powiedzmy sobie 1/3 czarnych w Stanach, którzy po prostu normalnie, uczciwie pracują, są normalnymi, zwykłymi obywatelami amerykańskimi. Zarabiają, płacą podatki i tak dalej, i tak dalej. Uczą się i tak dalej. Ale to jest, powiedzmy sobie, 1/3, a 2/3 to zasiedla, więzienia, ulice, narkotyki, etc., etc. No więc ten Sindziak jest takim miejscem, gdzie naprawdę takim kotłem, że to w pale się nie mieści. I zaprowadzenie tam porządku, no uważam, że graniczyło z cudem. Udało się. Ale oczywiście trzeba było odizolować, nie wiem, ileś tam set tysięcy być może tych młodych ludzi, czasami z rodzinami. Takie obozy, w których bywają i całe rodziny, gdzie dzieci się uczą, te kobiety pracują, czy są poddawane również reedukacji, a ci mężczyźni, przede wszystkim oni, są poddawani reedukacji. No i z tego zrobiono obozy koncentracyjne. No więc jak z tego zrobiono obozy koncentracyjne? A wiadomo, że w obozach koncentracyjnych to głównie, przecież wiadomo z Polski, prawda? W polskich obozach koncentracyjnych to głównie ludzie siedzieli. Kobiety siedziały za maszynami do szycia i szyły, prawda? Tak? No, czy nie wiecie Państwo? No. No więc tam zrobiono kalkę pojęcia obóz koncentracyjny, w którym dzieci się uczą w szkołach, dawane jest normalne jedzenie wszystkim ludziom. No, ci młodzi mężczyźni przechodzą pranie mózgu. No, nic im się nie dzieje, nie są bici, nie są torturowani. Po prostu przechodzą pranie mózgu, bo już jedno przeszli. Prawda? Muzułmanie ich zmienili w latających bandytów biegających po ulicach z maczetami. No to teraz trzeba spowodować, żeby oni przestali myśleć tymi kategoriami, zaczęli myśleć z kategoriami zarabiania normalnych pieniędzy, normalny żywiec, normalny sposób. Przyuczywszy do zawodu. Ja o tym mówię tak bez emocji, aczkolwiek tam w tym Xinjiangu te emocje sięgają zenitu. Bo tak jest, bo to jest tak, że z jednej strony ci Chińczycy Han, których tam jest trochę więcej już w tej chwili niż tych Ujgurów, niż tych mniejszości muzułmańskich, nazwijmy to teraz szerzej, Hanowie przyjechali tam w bardzo różnych momentach, z bardzo różnych powodów, w bardzo różnych momentach czasowych. Pierwsi przyjeżdżali tam w 50-tych latach jeszcze, początek 60-tych, kiedy był głód, potworny głód. Wreszcie Chin, a tam można było normalnie żyć, znaczy być najedzonym. A więc o czym się nie mówi, bo to jest zbyt skomplikowane dla polskich tempaków. I oczywiście polscy synodzy oczywiście też o tym nie mówią. Po co się mają podkładać? Z jednej strony Chińczykom, a z drugiej strony Polakom. Czy Żydom, którzy chcą, żeby była produkowana zupełnie inna wiedza na temat Chin. To bez sensu. No? Ci polscy sinolodzy przecież mają swoje zobowiązania, mają w stosunku do banków, mają kredyty, mają dzieci, które chcą wysyłać do dobrych szkół. No, wszystko potrzebne są pieniądze. No. Będą łgali, kłamali jak tylko się uda. byle zarobić tych parę złotych. A więc o Xinjiangu w Polsce prawdy się nie uświadczy. Po prostu nie, bo nie ma zapotrzebowania na prawdę. A może i by była, tylko że ktoś to musiałby zrobić. To kto? Pilch? Którego słucha, czy ogląda, słucha codziennie około 100, tam 150 ludzi? Tak. Proszę Państwa, będziecie poddawani praniu mózgu przez żydowskie agencje, bo oni tylko to potrafią, prać ludziom mózgi na coraz większą skalę. I również w kwestii chińskiej, kwestii Xinjiangu będziemy poddawali presję. Tylko że ja jak zaczynam czytać i widzę, że to jest tekst beznadziejny, to po prostu wychodzę. Natomiast część z Państwa nie ma cienia szans na to, żeby potrafić ocenić, czy to jest wiarygodne, czy niewiarygodne. Tak to już jest. Dobrze. A dla tych pseudo-quasi sinologów, którzy ewentualnie tu wejdą, polecam im ten tekst Zatrudnienie i prawa pracownicze w Xinjiangu. Ten link do tego tekstu. Dobra. Dziękuję Państwu za uwagę. Kłaniam się do usłyszenia.